Lekcja 12, 20 marca. Pragnienie narodów. Sobota, po południu, 13 marca. Tekst pamięciowy. I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Księga Izajasza 63. Musimy uczyć się w szkole Chrystusa. Nic oprócz Jego sprawiedliwości nie może nas upoważnić do jednego z błogosławieństw przymierza łaski. Długo pragnęliśmy i staraliśmy się uzyskać te błogosławieństwa, lecz ich nie otrzymaliśmy, ponieważ wyznawaliśmy pogląd, że możemy coś zrobić, aby uczynić siebie ich godnymi. Nie odwróciliśmy wzroku od samych siebie, wierząc, że Jezus jest żywym Zbawicielem. Nie możemy myśleć, że nasza własna łaska i własne zasługi nas zbawią. Łaska Chrystusa jest naszą jedyną nadzieją zbawienia. Poprzez swego proroka Pan obiecuje, niech opuści niepobożny drogę swoją, a człowiek nieprawy myśli swoje i niech się nawróci do Pana, a zmiłuje się, i do Boga naszego, gdyż jest hojnym w odpuszczaniu. Księga Izajasza 55, 7. Biblia Gdańska. Musimy wierzyć samej obietnicy i nie uważać uczucia za wiarę. Gdy w pełni ufamy Bogu i gdy polegamy na zasługach Jezusa jako na odpuszczającym grzechy Zbawicielu, to otrzymamy wszelką pomoc, jakiej zapragniemy. W tym tygodniu przyjrzymy się ponownie tej wielkiej prawdzie objawionej w Księdze Izajasza. Niedziela, 14 marca. Skutki grzechu. Zobacz Księga Izajasza 59, 1-21. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, także nie słyszy. Gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą, wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepce przewrotność. Nikt nie pozywa przed sąd według słuszności i nikt nie prowadzi sprawy uczciwie. Polegają na kłamstwie i mówią puste słowa. Są brzemienni występkiem i rodzą zgubę. Wylęgają jaja bazyliszka i przędą pajęczynę. Kto spożywa ich jaja, ginie, a gdy się je stłucze, wypełznie z nich gad. Ich tkaniny nie nadają się na suknie, a ich robotą nie można się przyodziać. Ich uczynki, to uczynki złe, a dowody gwałtu są na ich dłoniach. Ich nogi biegną do złego i śpieszą się do przelewu niewinnej krwi, ich myśli, to myśli zgubne, spustoszenie i zniszczenie znaczą ich szlaki. Drogi pokoju nie znają i nie ma prawa na ich gościńcach, chodzą tylko krętymi ścieżkami. Żaden z tych, którzy nimi chodzą, nie zna pokoju. Dlatego dalekie jest od nas prawo i nie dociera do nas sprawiedliwość, wyczekujemy światłości, lecz oto jest ciemność, wyczekujemy jasności dziennej, lecz musimy chodzić w mrokach. Wymacujemy ściany jak ślepi i chodzimy po omacku, jakbyśmy nie mieli oczu, potykamy się w biały dzień jako zmroku, jak umarli w podziemnej krainie. Mruczymy wszyscy jak niedźwiedzie i bez przerwy gruchamy jak gołębie, oczekujemy sądu, ale go nie ma. Zbawienia, lecz ono jest od nas daleko. Bo wiele jest naszych występków wobec Ciebie, a nasze grzechy świadczą przeciwko nam, świadomi jesteśmy naszych występków i znamy własne przewinienia, że jesteśmy niewierni i zapieramy się Pana, odwracamy się od naszego Boga, mówimy o ucisku i odstępstwie i wypowiadamy z serca słowa kłamliwe. Dlatego prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma. Prawda się zapodziała, a ten, który unika złego, bywa plądrowany, widział to Pan i za złe to poczytał, że nie ma prawa. Widział też, że nie ma nikogo, i zdumiał się, że nikt nie występuje, a wtedy dopomogło mu jego ramię i wsparła go jego sprawiedliwość. Przyoblukł się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę, przyoblukł się w szatę pomsty i odział się w płaszcz żarliwości. Według uczynków odpłaci, swoim przeciwnikom zawziętością, swoim wrogom odpłatą, wyspomy też da odpłatę. I będą się bali na zachodzie imienia Pana, a na wschodzie Jego chwały, gdyż przyjdzie jak ścieśniona rzeka, na którą napiera powiew Pana. Przyjdzie jako odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występku, mówi Pan. Co do mnie zaś, to moje przymierze z nim jest takie, mówi Pan, mój duch, który spoczywa na Tobie, i moje słowo, które włożyłem w Twoje usta, nie zejdą z ust Twojego potomstwa ani z ust Twoich wnuków, mówi Pan odtąd aż na wieki. Fis 58, 3 Ludzie pytali Boga, dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? W przeciwieństwie do tego pytanie, gdyby je zadano w Księga Izajasza 59, 1, mogłoby brzmieć tutaj następująco, dlaczego wołamy do Pana, by nas zbawił, a On tego nie czyni? Dlaczego wołamy do Niego, a On nie słyszy? Izajasz niejako odpowiada na nie, że Bóg słyszy i ma moc zbawić. To, dlaczego tego nie czyni, wynika z czegoś zupełnie innego. Przeczytaj Księga Izajasza 59, 2. Jakie przesłanie jest zawarte w tym wersecie i jak odpowiada na pytanie powyżej, sztucznie włożone w Księga Izajasza 59, 1. Księga Izajasza 59, 2. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, także nie słyszy. Bóg postanawia potraktować swój lud jak powietrze, nie dlatego, że takie jest Jego pragnienie, ale dlatego, że wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga. Księga Izajasza 59, 2. Jest to jedno z najwyraźniejszych biblijnych stwierdzeń dotyczących wpływu grzechu na więź między Bogiem i człowiekiem. Resztę 59 rozdziału Księgi Izajasza prorok poświęca omówieniu tego problemu, który uwydatnia się w całej historii ludzkości. Grzech może zniszczyć naszą więź z Panem i doprowadzić nas do wiecznej ruiny, nie dlatego, że grzech odsuwa Boga od nas, ale dlatego, że skłania nas do odsunięcia się od Boga. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 3, 8. Jak ten przykład ukazuje zasadę wyrażoną w powyższym akapicie. Pierwsza Księga Mojżeszowa 3, 8. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Grzech jest przede wszystkim odrzuceniem Boga, odwróceniem się od Niego. Grzech niejako karmi się sam sobą w tym sensie, że nie tylko akt grzechu jest odwróceniem się od Boga, ale także rezultaty tego aktu sprawiają, że grzesznik coraz dalej odchodzi od Pana. Grzech odsuwa nas od Boga nie dlatego, że Bóg nie może dotrzeć do grzesznika. W gruncie rzeczy cała Biblia jest opisem tego, jak Bóg dociera do grzeszników, by ich zbawić, ale dlatego, że grzech skłania nas do odrzucenia Bożych wezwań kierowanych do nas. Dlatego tak ważne jest to, byśmy nie tolerowali grzechu w naszym życiu. W jaki sposób doświadczyłeś prawdziwości tego, że grzech powoduje odłączenie od Boga? Jakie, na podstawie Twojego doświadczenia, jest jedyne rozwiązanie tego problemu? Poniedziałek 15 marca. Kto otrzymuje przebaczenie? Zobacz Księga Izajasza 59, 15-21. Prawda się zapodziała, a ten, który unika złego, bywa plądrowany, widział to Pan i za złe to poczytał, że nie ma prawa. Widział też, że nie ma nikogo, i zdumiał się, że nikt nie występuje, a wtedy dopomogło mu jego ramię i wsparła go jego sprawiedliwość. Przyoblukł się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę, przyoblukł się w szatę pomsty i odział się w płaszcz żarliwości. Według uczynków odpłaci, swoim przeciwnikom zawziętością, swoim wrogom odpłatą, wyspomy też da odpłatę. I będą się bali na zachodzie imienia Pana, a na wschodzie Jego chwały, gdyż przyjdzie jak ścieśniona rzeka, na którą napiera powiew Pana. Przyjdzie jako odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występku, mówi Pan. Co do mnie zaś, to moje przymierze z nim jest takie, mówi Pan, mój duch, który spoczywa na Tobie, i moje słowo, które włożyłem w Twoje usta, nie zejdą z ust Twojego potomstwa ani z ust Twoich wnuków, mówi Pan, odtąd aż na wieki. W 59 rozdziale Księgi Izajasza przedstawiono zdumiewający obraz problemu grzechu. Na szczęście Biblia także przedstawia nadzieję odkupienia. Na początek zadajmy pytanie, ilu z nas zgrzeszyło? Biblia świadczy jednoznacznie, wszyscy zgrzeszyli. Tak więc odkupienie nie może być oparte na rzekomym braku grzechu, ale musi być oparte na przebaczeniu. Apostoł Paweł podkreśla to wyraźnie, że wszyscy zgrzeszyli, a zatem nie ma wśród ludzi różnicy w tej kwestii. Ci, którzy zostali usprawiedliwieni, mogą zostać osądzeni jako sprawiedliwi jedynie dlatego, że przez wiarę przyjęli dar sprawiedliwości Bożej dany im na mocy ofiary Chrystusa. Przeczytaj list do Rzymian 3:21-24. Co wersety te mówią nam o tym, w jaki sposób jesteśmy zbawieni? Jaką nadzieję dają nam one na sądzie? List do Rzymian 3:21-24. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Większość ludzi wyobraża sobie, że na sądzie zadane zostanie pytanie, kto zgrzeszył? Ale to nie podlega dyskusji, więc takiego pytania nawet nie trzeba zadawać, wszyscy zgrzeszyli. Pytanie będzie raczej brzmieć, kto otrzymał przebaczenie? Bóg jest sprawiedliwy, gdy usprawiedliwia tego, który wierzy w Jezusa. List do Rzymian 3:26. Decydującym czynnikiem na sądzie jest to, kto otrzymał przebaczenie i nadal je otrzymuje przez wiarę w Jezusa. To prawda, że jesteśmy sądzeni na podstawie uczynków, ale nie w tym sensie, żeby uczynki miały nas zbawiać. Gdyby tak było, wiara byłaby daremna. Nasze uczynki jedynie ukazują, czy jesteśmy prawdziwie zbawieni. Dlaczego uczynki nie mogą nas zbawić, ani teraz, ani na sądzie? Jest już stanowczo za późno, by uczynki, czyli posłuszeństwo prawu, mogły kogokolwiek zbawić. Celem prawa w grzesznym świecie nie jest zbawianie, ale wskazywanie grzechu. To wiara, która jest czynna w miłości. List do Galatów 5:6, miłości wlanej w nasze serca przez Ducha Świętego, objawia, że człowiek ma żywą wiarę w Jezusa. Uczynki są zewnętrznym wyrazem, ludzkim przejawem zbawczej wiary. Stąd prawdziwe chrześcijańskie doświadczenie to takie, w którym wiara wyraża się codziennym poświęceniem dla Boga, widocznym jako posłuszeństwo Jego prawu. Na sądzie Bóg posługuje się uczynkami jako dowodem wiary dla tych stworzeń, które nie potrafią czytać w myślach, tak jak On potrafi. Jednak w przypadku nawróconych, na sądzie będą się liczyć wyłącznie uczynki po nawróceniu, czyli w życiu pełnym mocy Chrystusa i Ducha Świętego. Życie przed nawróceniem, w grzechu, zostanie wymazane przez krew baranka. Wtorek, 16 marca. Apel skierowany do wszystkich. O czym jest mowa w Księga Izajasza 60:1-2? Jaką biblijną zasadę dostrzegasz w tych wersetach? Jaką nadzieję oferują owe wersety? Księga Izajasza 60:1-2. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. W Księga Izajasza 60:1-2 został przedstawiony obraz wyzwolenia ludu Bożego z niewoli babilońskiej wyrażony w postaci Boga tworzącego światło z ciemności i wskazujący na ostateczne wypełnienie tego w zbawieniu dokonanym przez Chrystusa. Do czyjej światłości mają przyjść narody i królowie według Księga Izajasza 60:3? I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. W języku hebrajskim mowa jest tutaj o pojedynczej osobie rodzaju żeńskiego. Musi to być Syjon, uosobiony jako kobieta, i wymieniony pod koniec poprzedniego rozdziału. Tak więc narody ziemi pozostające w ciemności przyjdą do Bożego Syjonu. Będą pociągnięte przez światło chwały Bożej, które zabłyśnie nad nimi. Syjon zostaje wezwany do wejścia w światłość, która należy do niego, a następnie obserwowania i reagowania na narody, które zgromadzą się wokół tego światła. Zwróć uwagę, że choć Syjon to Jerozolima, nacisk jest położony na ludzi, a nie fizyczne miejsce, w którym znajduje się miasto. Następnie w 60 rozdziale Księgi Izajasza rozwijany jest temat wprowadzony w Księga Izajasza 60:1-3. Ludy całego świata zostaną pociągnięte do Jerozolimy pobłogosławionej obecnością tam chwały Bożej. Jak ma się ta prorocza obietnica do danych Abrahamowi Bożych obietnic związanych z przymierzem? Czy obietnice te są ze sobą zbieżne? Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 12:2-3. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę, i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Bogu przyświecał uniwersalny cel, gdy wybrał Abrahama i jego potomków. Przez Abrahama wszystkie ludy świata miały otrzymać błogosławieństwo. Zatem Boże przymierze z Abrahamem miało być ostatecznie przymierzem z całą ludzkością za pośrednictwem Abrahama. On i jego potomkowie mieli być przekazicielami Bożego objawienia dla ludów naszego świata. Izajasz usiłował przywieść swoich rodaków do wypełnienia ich odwiecznego i uniwersalnego przeznaczenia. Będąc przedstawicielami prawdziwego Boga, Żydzi mieli do spełnienia obowiązki nie tylko wobec siebie, ale także i wobec całej ludzkości. Powinni byli przyjąć przybyszów, cudzoziemców szukających Boga, gdyż jego świątynia miała być zwana domem modlitwy dla wszystkich ludów. Księga Izajasza 56:7. Jak rozumiesz w tym kontekście rolę Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz w szczególności swoją rolę w tym Kościele? Środa 17 marca. Rok łaski Pana. Kto wypowiada słowa zapisane w Księga Izajasza 61:1. Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Duch Boży spoczywa na tej namaszczonej osobie, co znaczy, że jest to pomazaniec, czyli Mesjasz. Ma on zwiastować ubogim dobrą nowinę, opatrzyć tych, których serca są skruszone oraz ogłosić jeńcom wyzwolenie. Jak to brzmi? Porównaj z Księga Izajasza 42:1-7, gdzie sługa pański jest opisany w podobny sposób. Księga Izajasza 42:1-7. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Księga Izajasza 61:2 mówi o roku łaski Pana. Mesjasz, namaszczony jako król z rodu Dawida i Zbawiciel, głosi szczególny rok łaski Bożej w czasie, gdy zwiastuje wyzwolenie. Porównaj to z trzecia Księga Mojżeszowa 25:10. Poświęcicie 50. rok i obwołacie w ziemi wolność dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla was rok jubileuszowy. Wrócicie każdy do dawnej swojej własności i wrócicie każdy do swojej rodziny. Gdzie Bóg nakazuje Izraelitom ogłoszenie uwolnienia w świętym 50. roku, będzie to dla was rok jubileuszowy. Wrócicie każdy do dawnej swojej własności i wrócicie każdy do swojej rodziny. To znaczy, że osoby, które były zmuszone do sprzedania swojego dziedzictwa czy zaprzedania się w niewolę, aby przetrwać trudne, miały teraz odzyskać ziemię i wolność. Ponieważ rok jubileuszowy zaczynał się trąbieniem w dniu pojednania, omówiliśmy ten fragment Księgi Kapłańskiej już wcześniej w powiązaniu z 58 rozdziałem Księgi Izajasza. Podczas gdy rok łaski Pana w Księga Izajasza 61:2 przypomina rok jubileuszowy, to jednak nie ogranicza się jedynie do przepisów zawartych w 25 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Ten rok jest ogłaszany przez Mesjasza, Króla, gdy objawia się on przez służbę wyzwalania i odradzania. Przypomina to niektórych starożytnych królów Mezopotamii, którzy popierali działalność dobroczynną, ogłaszając uwolnienie od długów w jednym z pierwszych lat swojego panowania. Służba Mesjasza wykracza daleko poza zakres przepisów zawartych w 25 rozdziale Księgi Kapłańskiej. Mesjasz nie tylko ogłasza jeńcom wyzwolenie, ale także opatruje tych, których serca są skruszone, pociesza zasmuconych oraz prowadzi ich do duchowego, fizycznego i materialnego odrodzenia. Ponadto obok roku łaski Pana ogłasza on dzień pomsty naszego Boga, Księga Izajasza 61:2. Kiedy proroctwo Izajasza się wypełniło. Zobacz Ewangelia Łukasza 4:16-21. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. W jaki sposób służba Jezusa wypełniła to proroctwo? Oczywiście nie jesteśmy Jezusami, jednak mamy go reprezentować w świecie. Zadaj więc sobie te ważne pytania: co czyni Mesjasz, tak jak zostało to wyrażone w Księga Izajasza 61:1-3, Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku jego wsławieniu. Co my, przy naszych ograniczonych możliwościach, także powinniśmy czynić? W jaki praktyczny sposób możemy to czynić? Czwartek, 18 marca. Dzień pomsty naszego Boga. Dlaczego obok dobrej nowiny Mesjasz, jak czytamy w 61 rozdziale Księgi Izajasza, ogłasza Bożą pomstę? Kiedy to proroctwo miało się spełnić? Gdy w Nazarecie Jezus, Mesjasz, przeczytał początek 61 rozdziału Księgi Izajasza do słów, abym ogłosił rok łaski Pana, wtedy przerwał czytanie i powiedział: Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Ewangelia Łukasza 4:21. Tak więc Jezus rozmyślnie i specjalnie uniknął przeczytania tego, co dalej jest napisane w tym samym wersecie. I dzień pomsty naszego Boga, Księga Izajasza 61:2. Bo choć jego służba na rzecz dobrej nowiny, wolności i pocieszenia już zaczęła przynosić skutki w postaci uwolnionych więźniów z niewoli szatana, to jednak dzień pomsty jeszcze nie nadszedł. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus przepowiedział swoim uczniom, że boski sąd nastąpi jednak w przyszłości. W 61 rozdziale Księgi Izajasza dzień pomsty Bożej jest wielkim i strasznym dniem Pana mającym się wypełnić, gdy Chrystus przyjdzie powtórnie i uwolni naszą planetę od niesprawiedliwości, pokonując swoich wrogów i ratując uciskaną resztę swego ludu. Zatem, choć Chrystus ogłosił początek roku łaski Pana, to jednak zwieńczeniem owego roku będzie dopiero jego powtórne przyjście. Jak możemy pogodzić prawdę o miłującym Bogu z zapowiedzią Bożej pomsty? Czy te dwie prawdy o Bogu są sprzeczne ze sobą? A może pomsta jest wyrazem miłości? Jeśli tak, to w jakim sensie? Uzasadnij swoją odpowiedź. Choć Jezus nauczył nas, że w imię wyższego dobra powinniśmy nadstawić drugi policzek, to jednak innym razem wyraźnie zaznaczył, że sprawiedliwość i kara zostaną wymierzone. I choć Paweł radził nam złem za złe nie oddawać, napisał także, że gdy Pan objawi się z nieba w płomienistym ogniu, wymierzy karę tym, którzy nie znają Boga. Drugi list do Tesaloniczan 1:8. Różnica oczywiście polega na tym, że Pan w swojej nieskończonej mądrości i nieskończonym miłosierdziu jako jedyny może przynieść zarówno sprawiedliwość, jak i pomstę w sposób całkowicie bezstronny i uczciwy. Ludzka sprawiedliwość i ludzka pomsta są obciążone wadami, słabościami i niewiedzą. Boża sprawiedliwość jest jednak wolna od wszelkich niedoskonałości i ograniczeń. W jakiej sytuacji bardziej chciałbyś, aby pomsta została dokonana na złoczyńcy? 1. Gdyby skrzywdził on kogoś, kogo nie znasz? 2. Gdyby skrzywdził kogoś bliskiego, kogo kochasz? Jak te pytania pomagają nam lepiej zrozumieć powiązanie między miłością Boga do nas i ostrzeżeniami przed pomstą? Piątek, 19 marca. Do dalszego studium. Jezus stał przed modlącymi się, w synagodze w Nazarecie, jako żywe wcielenie proroctw, które o nim mówiły. Tłumacząc przeczytane słowa, mówił o Mesjaszu jako o oswobodzicielu uciśnionych, wyzwolicielu uwięzionych, pocieszycielu strapionych, który przywraca wzrok niewidomym i objawia światu światło prawdy. Jego wywierające głębokie wrażenie zachowanie i cudowne znaczenie jego słów wstrząsnęły słuchaczami z niespotykaną dotąd mocą. Fala boskiego wpływu złamała wszelkie bariery, podobnie jak Mojżesz ujrzeli niewidzialnego. Gdy Duch Święty poruszył ich serca, żarliwie przytakiwali i chwalili Pana. Nadchodzi dzień pomsty Bożej, dzień zapalczywości gniewu Boga. Któż zniesie dzień Jego przyjścia? Ludzie zatwardzili swe serca przeciwko Duchowi Bożemu, lecz strzały Jego gniewu będą docierać tam, gdzie strzały przekonania nie mogły. Bóg niedługo powstanie, by uporać się z grzesznikiem. Czy fałszywy pasterz osłoni w tym dniu przestępcę? Czy może być usprawiedliwiony ten, kto wraz z tłumem szedł ścieżką nieposłuszeństwa? Czy popularność lub statystyki uczynią kogokolwiek niewinnym? To są pytania, które niedbali i obojętni powinni rozważyć i odpowiedzieć samym sobie. Pytania do dyskusji. 1. Pewien adwentystyczny pastor z namysłem stwierdził, że jego najważniejszym problemem w służbie jako duchownego jest ekskluzywizm członków zboru, którzy nie chcą, by inni ludzie się do nich przyłączali. Jak tacy chrześcijanie mają zanieść miłość, nadzieję i dobrą nowinę o Królestwie Chrystusa całemu światu, aby inni mogli być zbawieni, zanim nastąpi koniec, skoro nie chcą nawet zaakceptować ludzi, którzy zmieniają swoje życie i pragną się przyłączyć do Kościoła? Podsumowanie. Bóg oczyszcza niesprawiedliwą społeczność, usuwając buntowników i dokonując odnowy wśród reszty wierzących, którzy odwracają się od grzechów oddzielających ich od Niego. Dzięki błogosławieństwom Bożej obecności ludzie z różnych ludów są prowadzeni do Boga i Jego ludu, aby doświadczyli łaski Bożej ogłoszonej i przyniesionej przez Mesjasza.